Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, to jest strona numer 61, rozdział 50. I z tego 50 rozdziału czytam fragment zapisany od wiersza 15 do 21. Pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 15 do 21. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony, odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli: sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: nie bójcie się. Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Drogi Panie, chcemy Tobie dziękować za to, że na nowo otwierasz przed nami Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy przed Tobą otwierać swoje serca. Właściwie my tego nie musimy robić, bo Ty wiesz doskonale, co jest w każdym z nas. Ale Panie, spraw, aby te biedy czy potrzeby, z którymi przyszliśmy, o których może nawet nie mamy odwagi, albo przekonania, żeby mówić, prosimy, byś to zabierał. A jeżeli jest jakiś problem, z którym nie potrafimy sobie poradzić, Duchu Święty, prosimy, byś się z tym uporał. Abyśmy mogli wyjść z tego miejsca odciążeni, a przede wszystkim w poczuciu tego, że jesteśmy przy Tobie, ukryci w Twoim ręku. Oddajmy się w Twoje ręce i modlimy przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Myślę, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu kojarzy konkretne miejsce, które na mapie fizycznej świata opatrzone jest nazwą Afganistan. Ci, którzy są w moim wieku bądź odrobinę starsi, wiecie, że wiele, wiele lat temu, kiedy jeszcze prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Ronald Reagan, Leonid Breżniew robi inwazję na Afganistan. I od tego czasu w tym kraju dzieje się bardzo, bardzo wiele złego. Kraj graniczący z Pakistanem, Indiami, Chinami, Iranem, zamieszkuje ten kraj ponad 20 narodów. I największą grupę etniczną stanowią Pasztunowie, zwani tak samo Afganami. Stanowią gdzieś 40% populacji tego kraju. I w swoim funkcjonowaniu od setek lat posługują się kodeksem honorowym, który nazywają Pasztunwali. Kodeks honorowy, który reguluje wszelkie zasady zachowania, postępowania w każdej sferze życia z relacjami międzyludzkimi włącznie. I tak, według Pasztunów i według tego kodeksu, zniewaga zawsze wymaga pomszczenia. Panuje tu zasada oko za oko, ząb za ząb, co wynika z prawa i z poczucia sprawiedliwości. Pasztunowie są skłonni wybaczać, przyjmować przeprosiny czy zadośćuczynienie, a przede wszystkim, nade wszystko respektują ustalenia i decyzje i wyroki Rady Starszych. Zemsta wobec wrogów, według Pasztunów, jest dla nich obowiązkiem. Ale przebaczenie dla tych, którzy przyznają się do winy, jest aktem wielkoduszności. Jednakże odstąpienie od zemsty bez uzyskania przeprosin czy zadośćuczynienia stawia Pasztuna poza nawiasem całej społeczności. Dlatego też nie można liczyć, że jakakolwiek zniewaga ujdzie płazem i pójdzie w niepamięć. Wręcz przeciwnie, niektóre niewyrównane krzywdy mogą wywoływać konflikty rodów ciągnące się przez wiele pokoleń tak długo, że nawet najstarsi Pasztunowie nie pamiętają albo nie są pewni, co było ich przyczyną. Pasztun woli oddać życie w obronie swego honoru, niż żyć w poczuciu hańby. I według pasztunów i u pasztunów nie obowiązuje żadne przedawnienie. Jeżeli wykonanie wyroku na sprawcy nie jest z różnych względów możliwe, zastępczo wykonuje się wyrok śmierci na mężczyźnie spokrewnionym z zabójcą. I praktykę tę pasztunowie określają w kategoriach zemsty rodowej. I trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś, kto zawinił, służy w wojsku, to ci wszyscy, którzy służyli w nim w jednym oddziale, według zasady pasztunów stanowią rodzinę i w ten sposób mogą być potraktowani, a więc praktycznie nikt z nich do końca życia nie może czuć się bezpiecznie. Dlaczego to przytoczyłem? Jaki przekaz zawiera ta informacja? Opisuje to wszystko, co jest konsekwencją braku przebaczenia, kultywowania zranień. Nie trzeba być filozofem i nie trzeba stosować zasady socjotechniki, żeby mieć świadomość, że w grupie stanowiącej co najmniej 20-30 osób zawsze znajdzie się osoba, która ma problemy z przebaczeniem, które kultywuje zranienia. A więc gdyby iść tym tokiem myślenia pośród tych z nas, którzy siedzą tutaj, tych z was, którzy oglądacie w internecie i tych, którzy będziecie to odsłuchiwali w archiwum, znajdzie się co najmniej kilka osób, które mają problem z przebaczeniem, które mają problem z kultywowaniem zranień. Wracamy z Afganistanu na własne podwórko. Jak sprawa przebaczenia, kultywowania zranień wygląda w życiu każdego z nas? Jak sobie z tym radzimy? Czy jest to sfera, kontakt ze Bożym Słowem ma to do siebie, że chcemy, powinniśmy, wręcz musimy być szczerzy przed samymi sobą, mając świadomość, że nie ma żadnej ściemy przed Bogiem, który wie doskonale, o co chodzi w naszym życiu? Czy jest to sfera, w której możemy powiedzieć, nie mam z tym problemów, obojętnie kto jak mi nadepnie na odcisk, nie mam kłopotu z wybaczeniem. Wybaczyłem, ale nie zapomniałem. Czy też nie jest przypadkiem tak, że ilekroć mówimy, czytamy czy słyszymy o przebaczeniu, natychmiast w naszym umyśle, w naszej pamięci pojawiają się konkretne postaci, konkretne twarze, konkretne sytuacje i wracają konkretne stany emocjonalne, które nam towarzyszyły w momencie, kiedy od tej konkretnej osoby doznaliśmy zniewagi, zlekceważenia czy jakiegoś konkretnego działania, z którego nie potrafiliśmy się przez dłuższy czas pozbierać. No bo jak wybaczyć komuś, kto zrobił tak złego? Jak wybaczyć tym, którzy pozostawili mnie samego wtedy, kiedy oczekiwałem ich pomocy? Jak przebaczyć mężowi, który mnie bije? Jak mam wybaczyć dzieciom, które mnie lekceważą? Jak mam przebaczyć moim rodzicom, którzy nie okazywali mi miłości? I tak naprawdę ja nie wiem, co to znaczy kochać kogoś. Nie umiem mówić komuś, że go kocham. Jak wybaczyć mojemu rodzeństwu, którzy w momencie dzielenia spadku postąpili ze mną niesprawiedliwie i tak naprawdę zostałem wystrychnięty na dudka i wystawiony do wiatru? Jak mam wybaczyć tym, którzy zabili moje dziecko? To niemożliwe. Wręcz niesprawiedliwe. A w końcu, dlaczego miałbym to zrobić? Czy ta dana osoba zasłużyła sobie na to, żebym jej wybaczył? Kochani, przytoczone przeze mnie pewne sfery życia. To nie jest kwestia teorii, spraw wysanych z palca, ale myślę, że nie jeden z nas w tej szerokiej palecie tematów, która byłaby o wiele szersza, jest w stanie odnaleźć samego siebie. Takich powodów, żeby nie wybaczyć, żeby kultywować zranienia, znajdziemy w swoim życiu zawsze bardzo wiele. Więc jeżeli mamy rozpatrywać zagadnienie przebaczenia, musimy uzmysłowić sobie najpierw, czym ono jest. A dzisiaj będę mówił o przebaczeniu, o potrzebie przebaczenia. Czym jest przebaczenie? Jak można je zdefiniować? I przytoczę tylko kilka króciutkich takich określeń. Przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Przebaczenie oznacza koniec rozdrapywania ran, które ciągle krwawią. Przebaczenie to wolność od gniewu, agresywnych myśli. Przebaczenie to porzucenie wszelkiej nadziei na odwrócenie przeszłości. Dlaczego przytaczam tę definicję? Bo być może ktoś z nas jest na etapie przebaczania i spróbujmy skonfrontować te nasze wyobrażenia, czym jest przebaczenie, z tym, co nie tylko mówią mądrzy ludzie, ale co mówi Boże Słowo, na które się na końcu powołam. Kluczowym słowem w nauce przebaczenia jest chęć przebaczenia. Nie przebaczam wtedy, kiedy ktoś mi każe, ale wtedy, kiedy ja chcę przebaczyć. Dla psychologa przebaczenie jest procesem psychicznym, w który zaangażowane są zarówno emocje, jak i intelekt. Zawsze jednak jest to przejaw wolności. Mogę przebaczyć, choć nie muszę. Wybór należy do mnie. To ja decyduję. Nie ktoś inny decyduje za mnie. Przebaczyć to chcieć powierzyć Bogu cały swój gniew, żal, udręczenie i chęć zemsty. Wreszcie przebaczenie to nasz zwykły ludzki obowiązek. Tak patriotycznie to zabrzmiało. Przebaczenie to mój obowiązek. Chodzi o moje psychiczne zdrowie. I mogę powiedzieć, że mogę popatrzeć na ten temat bardzo egoistycznie. To mój obowiązek. Przebaczenie oznacza więc zrezygnowanie z tego, co prawnie mi się należy. Zrezygnowanie z urazu, oczyszczenie konta, uwolnienie od długu, odstąpienie od kary. Zrezygnowanie z wszelkich roszczeń w stosunku do tego, kto nas skrzywdził, i porzucenie emocjonalnych konsekwencji tej krzywdy. Sami dobrze wiemy, że przebaczenie jest trudne aż do bólu. Po ludzku często wręcz niemożliwe. Dlaczego? Bo jest sprzeczne z naszą ludzką naturą. Nie wiem, jak u was wyglądają przysłowia w Stanach Zjednoczonych. U nas mówi się, że przysłowie są mądrością narodu, ale są głupie przysłowie, które są nieraz potwierdzeniem tego, że taką mamy naturę. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak ty mi tak, to ja ci tak samo. Przebaczenie to rezygnacja z przysługującego mi prawa, ludzkiego prawa, chowania urazy i karmienia serca nienawiścią. Czytałem na początku kazania historię z Józefem. To jest końcówka historii Józefa i jego braci. Wcześniejsza historia, jeżeli popatrzylibyśmy do rozdziałów 42 do 45, opisuje w doskonały sposób to wszystko, co się między braćmi wydarzyło w kontekście przebaczenia. Znamy tę historię. Józef lekceważony przez braci, znienawidzony z powodu snów, jakie miał, z powodu tego, że jest umiłowanym synalkiem swoich rodziców. Przy pierwszej nadarzającej się okazji zostaje sprzedany do Egiptu i po wielu latach, po zaskakujących zwrotach akcji za sprawą Bożego prowadzenia, już jako zarządca Egiptu spotyka braci, którzy przyjeżdżają z Kanaanu, żeby kupić zboże, bo w Kanaanie panuje wielki głód. Na pierwszy rzut oka, czytając tę historię, powiemy, jeżeli dalej byśmy się wczytali, że Józef postępuje z nimi okrutnie, wręcz nieprzyjemnie, wtrącając wszystkich do więzienia. Znając to wszystko, co było wcześniej, powiedzielibyśmy, że oni jak najbardziej na to zasłużyli. Pierwsza Mojżeszowa 42. A gdy Józef ujrzał braci swoich, poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko. Nasze poczucie sprawiedliwości, co mówi? Dobrze im tak. Zasłużyli na to. Józefie, dowali im jeszcze więcej. Dlatego jako Żyd będziecie poddani próbom. Będziecie w więzieniu, aż zbada się wasze słowa. Potem oddał ich pod straż na 3 dni. Co powiemy? Józefie, Pan dał ci mądrość. Tak trzeba robić z ludźmi. Za chwilę jednak widzimy go zupełnie w innym nastroju. Kiedy ogarnia go smutek, ucieka z komnaty ze łzami w oczach. Tenże 42 rozdział, wiersz 24. Wtedy obróciwszy się od nich, rozpłakał się. Potem znowu wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symeona, kazał go związać na ich oczach. Powiemy, irracjonalne zachowanie. Totalna huśtawka emocji, jak u jakiejś niezrównoważonej psychicznie osoby. albo świadomie bawi się z nimi w kotka i myszkę, jednym razem podrzucając pieniądze do worków ze zbożem, później biorąc kogoś z nich za zakładnika, wreszcie oskarżając jednego z nich o kradzież srebrnego kubka. Bibliści mówią, że w ten sposób Józef sprawdzał swych braci, czy się zmienili i na ile się zmienili. Jest wiele w tym racji. Możemy się z tym zgodzić. Próba sprawdzenia. Mnie się jednak wydaje, że ta historia zapisana między 42 i 45 rozdziałem, trudna przez nas do zrozumienia, gdy idzie o zachowanie i postępowanie Józefa, jest niczym innym, jak tylko realistycznym opisem tego wszystkiego, co dzieje się w sferze naszych emocji w trakcie przechodzenia trudnego procesu przebaczenia i wprowadzenia przebaczenia w życie jako działania wbrew naszej ludzkiej naturze. Że jest to nic innego, jak racjonalny opis tego wszystkiego, co się kotłuje i co się dzieje w naszych emocjach, kiedy jesteśmy skonfrontowani z kwestią przebaczenia. Bo z jednej strony czujemy pewien nacisk i przekonanie, że powinniśmy. Z drugiej strony słyszymy wiele głosów racjonalnych, które nam mówią, nie masz prawa, nie masz powodu, nie masz takiej potrzeby. Bo co chwilę dochodzą do głosu sprzeczne uczucia. Józef przecież walczy z sobą, ponieważ z jednej strony chciał im wybaczyć i czuł, że powinien to uczynić. Nam się czasami wydaje, nie tylko w temacie przebaczenia, że wystarczy samo przekonanie, że powinniśmy coś zrobić. Już nasze sumienie jest uspokojone. Coś z tym powinienem zrobić. Ale nie wystarczy samo przekonanie, że coś powinienem z tym zrobić. Tylko teraz mam miejsce działanie. No to zrób. To weź teraz sprawę w swoje ręce i zacznij robić to, o czym jesteś przekonany, że powinieneś to zrobić. Kochani, czy to oznaczało, że przebaczenie, pomimo tego, że Józef wiedział, iż powinno mieć miejsce, przyszło mu łatwo, bezproblemowo? Czy jest to takie oczywiste, że nie miał oporów i poczucia niesprawiedliwości w tym, żeby móc przebaczyć? Z drugiej jednak strony był zwyczajnym człowiekiem, który odczuwał poczucie bólu i krzywdy, jakich doznał. Bo przecież bracia Józefa, których widzi, przychodzących kupić zboże, to ci sami ludzie, którzy wtedy się nad nim znęcali. Byliście w takiej sytuacji? Po latach zobaczyliście kogoś, kto zrobił wam krzywdę. Czy nie wracają te same obrazy sprzed wielu lat? Jeżeli wracają tylko same obrazy, to jeszcze w porządku. Natomiast jeżeli wracają obrazy z tym samym ładunkiem negatywnych emocji, to znaczy, że nie wybaczyłeś. Wybaczyć to nie znaczy wytrzeć z pamięci, bo to jest niemożliwe. Ale wybaczyć to znaczy prosić, żeby Bóg zabrał te negatywne emocje, które w tym danym momencie tobie towarzyszyły. Ja wspominam wiele złych rzeczy, które miały miejsce w moim życiu. I dziękuję Bogu, że w tych sytuacjach mógł mnie Bóg przeprowadzić przez leczenie. Że mogę wspominać i wiem, że nie myślę tego samego, co towarzyszyło mi w tym danym momencie, kiedy byłem przez ludzi zraniony. Kiedy byłem sponiewierany. Kiedy byłem zlekceważony. Co z tego, że bracia wykonywali bezwiednie Bożą wolę? Oni nie wiedzieli o tym. Oni wykonywali pewne działania, które były konsekwencją ich poczucia sprawiedliwości, rozprawienia się z problemem. Nie mieli świadomości, że Bóg to wszystko zaplanował. Kochani, w naszym życiu Bóg nieraz planuje rzeczy, których my nie rozumiemy. Ale dostajemy zrozumienie dopiero po pewnym czasie, patrząc wstecz z pewnej perspektywy. Pomimo, że w ostatecznym rozrachunku Józef pomyślnie dla siebie wybrnął z wszelkich kłopotów, przez długi czas nie potrafił się przemóc. Rana była zbyt świeża. Chyba każdy z nas, gdy znajdujemy się w sytuacjach, w jakich musimy przebaczyć, zdaje sobie sprawę z tego, że pod warstwą przebaczenia, pod warstwą czasu, jaki upłynął od momentu zranienia, znajduje się rana. A ból na skutek doznanej zdrady, krzywdy, niesprawiedliwości nie tak łatwo odchodzi w pamięć. To tkwi jak boląca zadra. Czy oznacza to, że przebaczenie, pomimo tego, że wiemy, że powinno mieć miejsce, przychodzi nam łatwo, bezproblemowo? Czy na zasadzie mantry będziemy sobie mówić, musisz przebaczyć i kiedy powiesz to raz 150, to to już zacznie działać? Czy jest to takie oczywiste, że nie mamy żadnych oporów i poczucia niesprawiedliwości, kiedy Bóg Duchem Świętym mówi przebacz, a my mówimy, jakim prawem, Boże, przepraszam Cię bardzo. Na jakiej zasadzie? Dlaczego? Przecież to byłoby niesprawiedliwe, gdybym przebaczył. Kochani, gdyby Bóg postępował z nami na zasadzie sprawiedliwe, niesprawiedliwe, nie mamy tu co szukać. Przebaczenie to jest łaska. I nie na tej zasadzie, że ja mówię łaskawie Ci wybaczam. To jest łaska. To jest konsekwencja tego, że Bóg mnie zmienia. Że ja mogę Ci powiedzieć przebaczam Ci. I nie tylko, że to są słowa, ale że to jest postawa. My często pałamy chęcią odegrania się. Brak przebaczenia, zemsta pomimo upływu czasu. Tak jak pasztunowie. Już nie wiemy nieraz, jako któraś generacja, o co poszło. Ale dziadek zapisał w testamencie, że będzie mnie straszył w nocy, jeżeli odpuszczę temu sąsiadowi. A więc jako posłuszny, lojalny wnuk będę kultywował przebaczenie. Jeszcze w spadku napiszę go moim potomkom. Już nie wiemy, o co chodzi. Już nie wiemy, o co poszło w poprzednich generacjach. Ale często jesteśmy podobni do pasztunów, którzy za punkt honoru stawiają sobie egzekwowanie sprawiedliwości i poczucie zemsty. Modliliśmy się dzisiaj, nieraz się modlimy, słowami modlitwy pańskiej, będziemy się modlić dzisiaj, nieraz się modlimy, odpuść nam nasze winy. Łatwo to wychodzi, bo to jest nasza potrzeba. A nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta prośba, ta część jest uzależniona od następstwa, tak jak my. Odpuszczamy naszym winowajcom. W innym tłumaczeniu, odpuść nam grzechy, jak my odpuszczamy tym, którzy nas krzywdzą. To nie jest powiedziane, że coś, co mamy zrobić tylko tym, którzy kiedyś nam robili, ale coś, co ma miejsce w naszym życiu. Przecież jesteśmy krzywdzeni przez ludzi. Może dzisiaj ktoś z was został skrzywdzony przez kogoś. Przebaczyłeś mu? Dlaczego przebaczenie jest takie ważne? Do tego stopnia, że Bóg uczynił je nierozłącznym elementem, jaki powinien charakteryzować naszą relację z Bogiem, naszą wiarę. Kilka powodów. Cały czas w kontekście tego tekstu ze Starego Testamentu, do którego na końcu wrócę. Przebaczenie jest aktem wiary i posłuszeństwa. Przebaczając drugiej osobie, ufam, że Bóg potrafi lepiej wymierzyć sprawiedliwość, aniżeli ja sam. A może nie przebaczamy dlatego, że boimy się, że Bóg nie wymierzy sprawiedliwości tak, jak my byśmy to sami chcieli zrobić. Może tu jest problem, że wiemy, że Bóg to potraktuje inaczej. Przebaczając, pozbywam się swojego słusznego prawa do wyrównania rachunków i pozostawiam kwestię sprawiedliwości Bożej. Popatrzmy, kiedy Józef w końcu się przemógł, albo inaczej, kiedy Józef pozwolił, żeby Bóg go przemógł, przebaczył swoim braciom i rana emocjonalna, owszem, nie znikła, ale się zabliźniła, bo opadło brzemię i chęć osądzenia winowajców, wymierzenia samemu sprawiedliwości. Kochani, chociaż krzywda nie znika, to przebaczając uwalniam się przynajmniej spod jej panowania. Pozwalam, żeby to wszystko przejął Bóg. A Bóg doskonale wie, co ma z tym zrobić. Jeżeli nie jesteś w stanie sobie poradzić z przebaczeniem, daj to Bogu. On wie, co z tym zrobić. On wie, co zrobić z konsekwencjami, z twoim stanem emocjonalnym. Oczywiście taka decyzja pociąga za sobą ryzyko, bo istnieje możliwość, że Bóg nie zajmie się krzywdzicielem tak, jakbyśmy tego oczekiwali, tak byśmy tego chcieli. Być może nawet warunkujemy pewne rzeczy, mówimy, Panie Boże, w porządku, ale teraz moje warunki, musisz mu zrobić to, to czy tamto, musisz nie dopuścić to, na to i na to. Jeżeli to akceptujesz, w porządku. Kochani, Bóg jest suwerenny. I to akceptujemy. Bóg ma swoje poczucie sprawiedliwości. Bóg może rozwiązać sytuację czy dany problem zupełnie inaczej, aniżeli my chcemy. Przebaczenie to długi proces. To długa droga. Ale warto nią przejść, jeżeli chcemy być uleczeni. Jak powiedziałem, Bóg nie wymarzy tych złych przeżyć z mojej pamięci. Tu nie ma mowy o amnezji, że nie będę niczego pamiętał i ktoś mi coś mówi, a ja mówię, przypomnij mi, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czasami się tak zdarza. To dla mnie wtedy jest cud. Jeżeli ktoś mówi, że coś złego mi zrobił, a ja tego nie pamiętam, to naprawdę jest cud. Ale kochani, nawet jeżeli o pewnych rzeczach nie będziemy w stanie zapomnieć, to tak jak już powiedziałem, nie będziemy odczuwać negatywnych emocji, które towarzyszyły nam w tym danym momencie. Tak jak po wypadku. Do końca życia pozostają blizny. Lecz jeżeli prowadzone było właściwe leczenie, po dłuższym czasie te blizny już nie bolą. Owszem, one stale nam przypominają to, co się wydarzyło, ale temu przypominaniu nie towarzyszy już taki ból. Ja mam na mojej prawej dłoni 3 blizny. O mało co nie straciłem prawej dłoni. Strasznie bolało. Ale kiedy patrzę na te blizny, przypominam sobie moment wypadku. Ale nie pamiętam już tego bólu. Temu przypomnieniu nie towarzyszy mi ból, który miał miejsce wtedy, jak rany były opatrywane. Rozumiecie, o co chodzi? Ja patrzę z perspektywy na konkretne sytuacje. Jeżeli nie towarzyszy mi ból, to znaczy, że proces Bożego przebaczenia zadziałał. Kochani, oczywiście byłoby wspaniale, gdyby przebaczenie doprowadzało do pojednania. Nie może być pojednania bez przebaczenia. Pojednanie jest konsekwencją działania dwóch stron. Obydwie strony muszą do tego dążyć. Natomiast może być przebaczenie bez pojednania wtedy, kiedy pomimo wszystko ja chcę, a ta druga strona nie. Ale ja odcinam ten sznurek. To jest bolesne, kiedy nie ma pojednania, ale z mojej strony jest przebaczenie. Druga rzecz. Przebaczenie jest aktem, którego przede wszystkim ja jako osoba zraniona potrzebuję. To nie tak, że my mówimy, no to łaskawie, żebyś czuł się zadowolony. Ja to dla siebie robię. Ja tego potrzebuję. Brak przebaczenia ma negatywny wpływ na moją fizyczną stronę życia, zabija moje zdrowie. Ma negatywny wpływ na moją psychikę, ma negatywny wpływ na moją relację z Bogiem, ma negatywny wpływ na moją relację z innymi ludźmi. Wszystko działa na moją niekorzyść. Ktoś powiedział, pierwszą i zwykle jedyną osobą, która czuje się uzdrowiona dzięki przebaczeniu, jest ten, który przebacza. Kiedy szczerze przebaczamy, to jakbyśmy wypuszczali na wolność więźnia. Odkrywamy wówczas, że tym więźniem, którego uwolniliśmy, jesteśmy my sami. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, by wybaczyć nigdy nie jest zbyt wcześnie, by wybaczyć nigdy nie jest zbyt późno. Ile potrzeba na to czasu, to zależy od ciebie. Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi, to tak się stanie. Jeśli uznasz, że potrwa to 6 miesięcy, może ci tyle to zająć. Jeśli natomiast uznasz, że potrzebujesz sekundy, może wystarczyć sekunda. To zależy tylko od nas samych. Kochani, gotowość do przebaczenia jest dowodem przemiany mojego życia i przyoblekania się w charakter Pana Jezusa. My przestańmy mówić, że się przyoblekamy w charakter Pana Jezusa. Niech to z nas widać. Niech to w nas widać. Niech to z nas bije. Jest powiedziane takiego, bądźcie względem siebie usposobieni, jakie było w Chrystusie Jezusie. Tak samo w temacie przebaczenia. Golgota, krzyż. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo ja już im wybaczyłem. Proszę, żebyś ty to uczynił. Mam wreszcie przebaczać, bo tak mówi Bóg i tego ode mnie oczekuje. Tak jak powiedziałem, tym, że przebaczam, ja nie robię Bogu łaski. Ja nie robię Bogu przysługi. To nie jest nic szczególnego. Czy mógłbym się poszczycić, zaimponować? Myślicie, że staniemy przed Bogiem i powiemy, Panie Boże, Ty wiesz, że było wiele trudnych sytuacji, poniekąd Ty sam byłeś sprawcą tego, ale teraz chcę Ci powiedzieć, siądź sobie wygodnie, żebyś nie spadł z krzesła. Ja im wybaczyłem. I co powiesz na to? A Bóg powie, no i co z tego? Czym nie chcesz zachwycić? Czymś, co powinno być normalne? Czy mamy zachwycać się normalnymi rzeczami? Po ludzku ujmując, przebaczenie jest nienormalne. Jeżeli nie dopominasz się swojego, jeżeli nie oddajesz tak samo, jesteś głupi. Tak mówi współczesny świat. Bóg mówi zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś cię w lewy, nadstaw mu prawy. Jeżeli ktoś chce z tobą iść mile, idź z nim dwie. Biblia w wielu miejscach mówi, przebaczajcie sobie tak, jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Pisze Paweł do Efezjan. Do Kolosan pisze, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Czy w Ewangelii Marka, a gdy stoicie, zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, mówi Pan Jezus, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Kochani, wiem, że to trudne. Wiem, że to trudne. Ale my nie mamy innego wyjścia. To jest nasz chrześcijański obowiązek. I ostatnia rzecz z tego kazania, już kończę. Jedną sprawą jednak jest przebaczenie w kontekście zakomunikowania komuś, że przebaczyłem. Drugą rzeczą jest przyjęcie przebaczenia. Drugą rzeczą jest uświadomienie, że zostało mi wybaczone. I okazuje się, że z tym drugim jest wielki problem. Czy Bóg może mi wybaczyć? Może ktoś z was, słuchających w internecie, słuchających tego kazania tu w kościele, teraz reflektuje to wszystko, co jest za nim i stawia to pytanie, czy Bóg może mi wybaczyć? W czasie wielu rozmów duszpasterskich, kiedy ludzie się otwierają, mówią, co zrobili, na końcu kwitują to stwierdzeniem, Bóg nie jest w stanie mi wybaczyć. To jest niemożliwe, żeby Bóg mi wybaczył. Poddałam się aborcji. Zabiłam swoje dziecko. Bóg mi nie wybaczy. Odszedłem od Boga. Nadużyłem Jego zaufania. Obiecywałem Mu coś. Nie spełniłem tej obietnicy. Tego Bóg mi nie wybaczy. Brak pewności przebaczenia. Sprawy zaszły już za daleko i to, co dla innych jest możliwe, dla mnie niestety już nie jest możliwe. Kochani, jestem przekonany, że taki sposób myślenia, na ten sposób myślenia nakłada się kilka spraw. Pierwsza, świadomość ciężaru i wielkości przewinienia, jakie jest moim udziałem. To jest tak potężne, to jest tak wielkie, mam tego świadomość. Drugim, wielkie poczucie winy, które z tego wypływa. Trzecie, fałszywe wyobrażenie, kim jest Bóg. On tego na pewno nie zrobi. I czwarte, podszepty diabelskie. Pierw kusi, żeby to zrobić bez konsekwencji. A kiedy to zrobimy, co mówi? Bóg ci nie wybaczy. Zwróćcie uwagę. Z czymś takim mamy do czynienia w przypadku braci Józefa, którzy mają problem uwierzyć, że Józef przed laty, wtedy, kiedy dał się im poznać, im przebaczył. Uważają, że z momentem śmierci, a ten fragment, który czytałem, opisuje moment śmierci Jakuba. I teraz bracia są przerażeni, bo mają świadomość, wyobrażenia, że kiedy tylko Jakub wyda swoje ostatnie tchnienie, Józef skorzysta z przysługującego mu prawa zemsty. Może u podstaw tego leżało ich poczucie winy za to, co uczynili. Tak wielkie, że nie pozwala im przebaczyć samym sobie tego, co zrobili. Może nie wierzą w szczerość intencji Józefa, no bo kto nie żywiłby urazy za tak wielkie przejawy lekceważenia? A przecież Józef mi wybaczył. I to wiele lat wcześniej. Powiedziałem, kochani, że przebaczenie to Boże działanie, to Boży cud. Tak samo, gdy chodzi o przyjęcie przebaczenia. W pierwszym liście Jana czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy. Oczyści od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy, mogę przyjąć Boże przebaczenie. Boże odpuszczenie. Dzięki działaniu Ducha Świętego mogę przebaczyć samemu sobie to, co uczyniłem. Żeby dopiero wtedy uwierzyć, że zostało mi wybaczone. Zamknijcie proszę swoje oczy. Będę się modlił. Ale zanim to zrobię, chcę się zwrócić, jestem przekonany, do niejednego z was. Jeżeli masz z tym problem, jeżeli nie potrafisz przebaczyć komuś i ten stan ciągnie się za tobą, A ty ilekroć widzisz tego kogoś, czy wspominasz sobie tę konkretną sytuację, reagujesz negatywnymi uczuciami. Jeśli nie potrafisz przebaczyć samemu sobie, czy samej sobie tego, co w twoim życiu się wydarzyło, a chcesz to zmienić, to teraz, gdy wszyscy mają zamknięte oczy, proszę cię, byś podniósł na chwilę swoją rękę jako znak, że chcesz modlić się słowami tej modlitwy, którą będę chciał kończyć kazanie. Jeżeli jest ktoś, masz problem mu wybaczyć. Albo jest coś, czego sobie nie potrafisz wybaczyć. I wychodzi z założenia, że Bóg ci nie wybaczy. Jeżeli czujesz, że to jest to i to wcale nie bracia Józefa, ale to słowo mówiło o mnie, podnieś na chwileczkę swoją rękę do góry. Nie bój się. Dziękuję za odwagę tym, którzy podnieśli. Potraktujcie słowa tej modlitwy jako swoje własne. Drogi Panie, dziękujemy ci za to, że dajesz obietnicę. Że jeśli wyznajemy swoje grzechy, ty jesteś wierny i sprawiedliwy, odpuścisz i przebaczysz, oczyścisz. Panie, wyznaję tobie to, co wiem, tobie się nie podobało. Chcę cię, Panie, prosić, abyś zabrał mi te oskarżające myśli, że nie jesteś w stanie mi przebaczyć. Ale też chcę cię prosić, abyś dawał mi takie zwycięstwo i bym był w tobie wierny. Ty też, Panie, widzisz moje relacje z innymi ludźmi. Ty widzisz te sytuacje, w których zostałam źle potraktowany przez innych. To, co mi zrobili, to, co usłyszałem. Ty, Panie, widzisz, że pomimo, iż upłynęło tyle czasu, dalej wypełniony jestem negatywnymi myślami. Chcę cię prosić, abyś zaczął we mnie proces uzdrawiania i byś mnie zaczął uczyć przebaczenia. Aby to nie tylko miało miejsce w moich myślach, w moich uczuciach, ale też zaczęło charakteryzować moją postawę i moje nastawienie do tych ludzi. Panie Jezu, ty jesteś wzorem przebaczenia. Mając wiele powodów, żeby nie przebaczyć, żeby ściągnąć posiłki z nieba, które by wytraciły tych, którzy cię ukrzyżowali, ty modliłeś się, prosząc Ojca, żeby wybaczył, bo ty już wybaczyłeś. Dziękujemy, że mamy tego świadomość, że tak wielu rzeczy jeszcze musimy się uczyć. Daj, Panie, abyśmy odstępowali od słusznego prawa egzekwowania i wymierzania kary. Ale byśmy wzrastali w przebaczeniu i umieli to przebaczenie komunikować innym. Dziękujemy za to, że do nas mówiłeś, że poruszałeś te sfery naszego życia zamknięte dla innych. Dziękujemy, że chcesz nas uwolnić. Chcesz wypuścić na wolność. Panie, Duchem Świętym, Duchu Święty, wchodź w nasze serca, w nasze sytuacje, lecz nasze emocje, nasze zranienia. Prosimy, abyś błogosławił nasze rozejście do domów, abyś błogosławił cały ten dzień, abyś błogosławił rozpoczynający się English Camp, by to był czas i sposobność ku temu, żeby wielu tych młodych mogło znaleźć osobistą relację z tobą. Dziękujemy tobie za naszych przyjaciół, którzy przyjechali w tym celu specjalnie ze Stanów, z Katowic. Prosimy, Panie, abyś i ty sam dawał im wiele siły, abyś zabierał zmęczenie, by mogli być takimi twoimi wyciągniętymi narzędziami. Chcemy cię prosić o kończący się tydzień ewangelizacyjny. Panie, o twoje zachowanie, o pogodę, o to, żebyś jeszcze poruszał serce wielu ludzi. Chcemy cię, Panie, prosić o chorych. Dziękując za te wysłuchane przez ciebie modlitwy, ale też, Panie, w poczuciu słabości, bezsilności, chcemy dalej błagać ciebie o Marysię. Chcemy cię prosić o Pana Janka w jego chorobie, o siłę, fizyczne wzmocnienie, o twój pokój dla jego serca, dla jego najbliższych. Chcemy przynieść przed twój tron Julkę, Panią Halinę. Panie, w twoje ręce przynosimy leżącego w szpitalu na ochojcu Oliwiera, dziękując Ci, że zachowałeś go od tragicznej sytuacji. Ale Panie, prosimy, abyś Ty te wszystkie wewnętrzne obrażenia mógł jako najwspanialszy, cudowny lekarz leczyć. Prosimy o taki pokój dla jego rodziców, dla jego dziadków. W Twoje ręce polecamy tych wszystkich, którzy są pogrążeni w żałobie, aby mogli odczuć to, w jaki sposób przeprowadzasz przez tę dolinę, w jaki sposób pocieszasz. W Twoje ręce, Panie, chcemy polecić rodzinę z Cieszyna, która wczoraj w burzy straciła swój dom. Panie, abyś Ty sam nie tylko pocieszył, ale byś sprawiał, żeby to wszystko, co uległo zniszczeniu, mogło zostać odbudowane, by pomimo tej tragedii mogli mieć potwierdzenie, że są ukryci w Twoim ręku, że Ty będziesz im błogosławił. Tych wszystkich, którzy w jakiejkolwiek są potrzebie, przynosimy przed Twój tron. Oddajemy Tobie wszelką chwałę i cześć, uwielbienie. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen.